Na drugi dzień przyszedł papier podpisany przez wszystkich trzech nieprzyjacielskich królów. Królu Maciusiu, pisali, jesteś mężny, rozumny i szlachetny. Po co mamy się bić? Chcemy się z tobą przyjaźnić. Wracamy do naszego kraju. Czy się zgadzasz? Król Maciuś się zgodził. Pokój został zawarty. Porządni żołnierze wszyscy się cieszyli. Cieszyły się ich żony, matki i dzieci. Byli może i niezadowoleni ci, którzy na wojnie rabują i kradną, ale takich jest niezbyt wielu. To też z radością witano Maciusia, gdy królewskim pociągiem wracał do stolicy. Na jednej stacji kazał zatrzymać pociąg, a sam poszedł do poczciwej zwrotniczowej. Przyszedłem do pani na kawę, powiedział Maciuś z uśmiechem. Zwrotniczowa z radości nie wiedziała, co robić. Co za szczęście, co za szczęście, mówiła, a z oczu takiej łzy kapią, kapią. W stolicy czekał już samochód, ale Maciuś zażądał białego konia. Ucieszył się mistrz ceremonii, za głowę się złapał. Ach, jaki ten Maciuś mądry! Właśnie na koniu powinien król wracać z wojny, a nie na benzynie. I jechał Maciuś Stępa przez wszystkie ulice, a we wszystkich oknach mieszkańcy, a najwięcej dzieci. Dzieci najwięcej kwiatów rzucają i najgłośniej krzyczą: wiwat! Niech żyje król Maciuś! Wiwat! 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 Maciuś trzymał się ostro, ale był bardzo zmęczony. Atak, niewola, ucieczka, narada, znów bitwa, podróż, a teraz ten krzyk straszny tak zmęczyły Maciusia, że chwilami w głowie mu zaczynało szumieć i w oczach się migało, tak jakby gwiazdy czy co. A tu jakiś gamoń rzucił w górę czapkę, która spadła akurat na głowę konia. A koń był rasowy, z królewskiej stajni, więc bardzo wrażliwy. Koń rzucił się w bok, a Maciuś spadł z konia. Zaraz przenieśli go do pojazdu i już pełnym galopem odwieziono do pałacu. Maciuś nic sobie nie zrobił złego, nie zemdlał, a tylko zasnął mocno. I spał, spał, spał do wieczora, a potem do rana i jeszcze do południa. Żryć dawajcie do stu piorunów! Huknął Maciuś, aż lokaje zbledli ze strachu jak papier. W minutę na łóżku, koło łóżka i pod łóżkiem stało już ze 100 półmisków z jedzeniem i przysmakami. Zabrać mi w tej chwili te zamorskie frykasy, huknął Maciuś. Chcę kiełbasy z kapustą i piwa. Rety babskie, w pałacowym kredensie ani kawałka kiełbasy. Na szczęście kapral straży pałacowej pożyczył. Ach wy mamin synki, niunie, piecuchy, pieszczochy, dziamdzie, lalusie, ciamary! Sypał Maciuś całą swoją żołnierską uczoność. Już ja się do was wezmę teraz! Wcina Maciuś kiełbasę, aż mu się uszy trzęsą, a myśli w duchu: teraz będą wiedzieli, że wrócił prawdziwy król, którego muszą się słuchać. Maciuś przeczuwał, że po zwycięskiej wojnie będzie musiał rozpocząć jeszcze większą walkę ze swymi ministrami. Jeszcze na froncie doszła uszu wiadomość, że minister finansów pieni się ze złości. Ładny zwycięzca, mówił. Dlaczego nie żądał kontrybucji? Zawsze tak było, że kto przegra, ten płaci. Szlachetny. Dobrze, niech teraz sam gospodaruje, gdy w skarbie pustki. Niech płaci fabrykantom za armaty, szewcom za buty, dostawcom za owiec, groch i kaszę. Dopóki była wojna, wszyscy czekali, a teraz płać, jak nie ma z czego. Wściekły był i minister spraw zagranicznych. Jak świat światem, nigdy jeszcze nie zawierano pokoju bez ministra spraw zagranicznych. A cóż to ja od parady? Urzędnicy śmieją się ze mnie. Ministrowi handlu fabrykant spokoju nie dawał. Płać, mówi, za lalkę porcelanową. I prezes ministrów niezbyt miał czyste sumienie. I prefekt policji trochę się obawiał, że wtedy nie bardzo mądrze ucieczkę Maciusia wytłumaczył. Maciuś trochę wiedział, reszty się domyślał i postanowił zrobić z nimi porządek. Dość tych ministerialnych rządów. Albo się muszą słuchać, albo fora ze dwora. Teraz prosić prezesa ministrów nie będzie, gdy mu się zechce chorować. Oblizał się Maciuś po kiełbasie, splunął na dywan i kazał wylać na siebie kubeł zimnej wody. To jest kąpiel żołnierska, powiedział zadowolony. Włożył koronę na głowę i wszedł do sali posiedzeń. Był tam minister wojny. A gdzie reszta? Nie wiedzieli, że wasza królewska mość chce z nimi odbyć naradę. Może myśleli, że po powrocie z wojny zasiądę do lekcji z zagranicznym guwernerem, a oni będą robili, co chcą? Do pioruna mylą się bardzo. Panie ministrze, ogłaszam naradę na godzinę drugą. Kiedy się zbierzemy w sali, ma się cichaczem zebrać w korytarzu pluton żołnierzy. Plutonowy ma stać przed drzwiami i słuchać, a jak klasnę w ręce, ma wejść z żołnierzami na salę. Panu mogę powiedzieć prawdę. Jeżeli zechcą zrobić tak, żeby wszystko było po staremu, jak przed wojną, każę ich do 100 000 bomb i kartaczy aresztować. Ale to tajemnica. Rozkaz, wasza królewska mość, skłonił się minister. Maciuś zdjął koronę i poszedł do pałacowego ogrodu. Tak dawno tu nie był. Ach, prawda, zawołał, zupełnie zapomniałem o Felku. Gwizdnął. W odpowiedzi otrzymał hasło kukułki. Chodź, Felek, nie bój się. Teraz jestem już prawdziwym królem i nie potrzebuję się przed nikim tłumaczyć. No tak, ale mój ojciec co powie? Powiesz ojcu, że jesteś królewskim faworytem i zabraniam, by cię tknął bodaj palcem. Gdyby wasza królewska mość zechciał to napisać, bardzo chętnie. Chodź do mego gabinetu. Felek nie dał sobie tego dwa razy powtarzać. Panie sekretarzu stanu, proszę napisać papier, że Felek jest mianowany moim faworytem. Wasza królewska mości, przy dworze nie było takiego stanowiska. Jeżeli nie było, teraz już jest, bo taka moja królewska wola. Może waszej królewskiej mości wola rozkaże napisanie papieru odroczyć do posiedzenia ministrów. Zwłoka niezbyt wielka, a zawsze trochę formalniej. Maciuś gotów był ustąpić, ale Felek nieznacznie pociągnął go za rękaw. Żądam natychmiastowego napisania papieru do pioruna, huknął Maciuś. Sekretarz poskrobał się w głowę i napisał dwa papiery. Na jednym napisane było: ja, król Maciuś, żądam nieodwołalnie, by bezzwłocznie napisany i do podpisu podany, a po złożeniu pieczęci wręczony był mi papier o mianowaniu Felka nadwornym królewskim faworytem. W razie niewypełnienia natychmiast tej mojej woli i tego mojego kategorycznego rozkazu, winny oporu ulegnie najsurowszej, najbezwzględniejszej karze. Co wiadomym panu sekretarzowi dworu czynię i własnoręcznym swym podpisem stwierdzam. Sekretarz tłumaczył, że tylko po podpisaniu tego papieru będzie miał prawo wydać ten drugi. Król Maciuś podpisał, po czym sekretarz wydał opatrzone pieczęcią mianowanie Felka faworytem. Potem przeszli do królewskiej bawialni. Oglądali zabawki, książki, rozmawiali, wspominali swe przygody wojenne. Potem jedli razem obiad. Potem poszli razem do ogrodu, gdzie Felek przywołał swoich rówieśników z podwórza. Doskonale się bawili, aż do posiedzenia ministrów. Muszę iść, powiedział smutnie Maciuś. Gdybym ja był królem, nic i nigdy bym nie musiał. Nie rozumiesz tego, mój Felku, i my, królowie, nie zawsze możemy robić, co byśmy chcieli. Felek wzruszył ramionami na znak, że jest innego zdania i dość niechętnie, chociaż z papierem podpisanym przez samego króla, wrócił do domu, wiedząc, że spotka się z surowym wzrokiem ojca i znanym mu pytaniem: gdzieś się wałęsał, kundlu jeden? Chodź no tu, gadaj! Co po tym pytaniu zwykle następowało, Felek wiedział. Tym razem miało być inaczej. Zaczęły się skargi i biadania. Minister skarbu mówił, że nie ma pieniędzy. Minister handlu mówił, że kupcy dużo stracili przez wojnę i nie mogą płacić podatków. Minister kolei mówił, że wagony musiały tyle wozić na front, że się popsuły zupełnie i trzeba je poprawiać. I to musi dużo kosztować. Minister oświaty mówił, że dzieci przez czas wojny bardzo się rozpuściły, bo ojcowie wyjechali, a matki nie mogły sobie z nimi dać rady, więc nauczyciele żądają podwyższenia pensji i wprawienia potłuczonych szyb. Pola przez wojnę nie zasiane, towarów przez wojnę mało i tak w kółko przez całą godzinę. Prezes Ministrów wypił szklankę wody, co zawsze czynił, kiedy miał długo mówić. Maciuś strasznie nie lubił, kiedy prezes Ministrów pił wodę. Panowie, dziwne jest nasze posiedzenie. Gdyby ktoś nie wiedział, a słyszał to wszystko, myślałby, że wojna skończyła się nieszczęśliwie, że zostaliśmy pobici. A przecież jesteśmy zwycięzcami. Do tej pory bywało tak, że zwyciężeni płacili kontrybucje, że ten, który pobił wrogów, bogacił się. I to było słuszne. Bo to państwo wojnę wygrywa, które nie skąpi na armaty, na proch i na jedzenie dla wojska. Myśmy wydali najwięcej pieniędzy i myśmy zwyciężyli. Nasz bohaterski król Maciuś sam mógł ocenić, że wojsko miało wszystko, czego mu było potrzeba. Ale dlaczego my mamy płacić? Oni nas zaczepili, oni z nami zaczęli, myśmy im przebaczyli i w tym nasza wspaniałomyślność i dobroć. Ale dlaczego nie mieli nam zwrócić kosztów wojny? Nie chcemy nic waszego, ale dajcie, co nam się należy. Bohaterski król Maciuś uniósł się szlachetnością i dał wrogom pokój. I to było czynem zarówno rozumnym, jak pięknym. Ale pokój za darmo stworzył niesłychane trudności finansowe. My sobie z tym poradzimy, bo mamy doświadczenie, bo przeczytaliśmy dużo mądrych książek, bo jesteśmy ostrożni, bo wiele umiemy. I jeżeli król Maciuś zaszczyci nas tym samym zaufaniem, jakim cieszyliśmy się przed wojną, jeżeli rady nasze zechce przyjmować... Panie prezesie ministrów, przerwał Maciuś, dość tej gadaniny. Tu nie o rady chodzi, a o to, że wy chcecie rządzić, a ja mam być porcelanową lalką. Więc mówię, że do pioruna, do 100 000 bomb i kartaczów ja się nie zgadzam. Wasza królewska mości, dosyć. Nie zgadzam się i basta. Ja jestem królem i ja królem zostanę. Proszę o głos, odezwał się minister sprawiedliwości. Proszę, tylko krótko. Według prawa, dodatek 5 do paragrafu 777-555 księgi 12 tomu 814 zbioru praw i przepisów, na stronicy 5 w wierszu 14 czytamy: jeśli następca tronu nie ma ukończonych 20 lat, panie ministrze sprawiedliwości, mnie to nic nie obchodzi. Rozumiem. Wasza królewska mość pragnie pogwałcić prawo. Gotów jestem podać prawo, które to przewiduje. Jest paragraf 105-486. Panie ministrze sprawiedliwości, to mnie nic nie obchodzi. I na to jest prawo. Jeśli król lekceważy prawa zawarte w paragrafach, czy pan przestanie do cholery, czy nie? Jest i o cholerze prawo. W razie wybuchu epidemii i cholery... Zniecierpliwiony Maciuś klasnął w ręce. Na salę weszli żołnierze. Aresztuję panów, krzyknął Maciuś. Odprowadzić ich do więzienia. I na to jest prawo, zawołał uradowany minister. To się nazywa dyktatura wojskowa. Oj, to jest już bezprawie, krzyknął, gdy żołnierz kolbą potrącił parę żeber. Ministrowie biali jak kreda szli do więzienia. Minister wojny został wolny. Złożył ukłon wojskowy i wyszedł. Zapanowała grobowa cisza. Maciuś został sam. Założył ręce w tył i chodził długo po sali. A ile razy przechodził koło lustra, spoglądał w nie i myślał: podobny jestem trochę do Napoleona. Co tu robić? Na stole pozostała kupa papierów. Czy podpisać je? Czy wszystkie podpisać? Co w nich napisane? Dlaczego na jednych pisze się zezwalam, na drugich odłożyć albo zabronić? Może nie wszystkich ministrów należało aresztować. Może w ogóle nie należało tego robić. Bo co teraz będzie? I za co właściwie? Co oni złego zrobili? Prawdę powiedziawszy, Maciuś zrobił głupstwo. Dlaczego się tak pospieszył z zawarciem pokoju? Mógł wezwać ministrów. Na pewno minister finansów powiedziałby o kontrybucji. Kto mógł wiedzieć, że są jakieś kontrybucje? Choć co prawda, to prawda. Dlaczego ma płacić ten, który zwyciężył? A zresztą oni sami zaczęli. A może napisać do królów? Ich jest aż 3, to im łatwiej razem zapłacić niż jemu jednemu. Ale jak się pisze takie papiery? Jak on mówił, ten minister, Tom 814. Ileż jest tych książek? A Maciuś przeczytał dopiero dwa zbiorki powiastek i życiorys Napoleona. To strasznie mało. Coraz cięższe myśli dręczyły Maciusia, gdy nagle przez otwarte okno usłyszał hasło kukułki. Nareszcie nie jest sam. Słuchaj, Felek, co ty byś zrobił na moim miejscu? Ja bym na miejscu waszej królewskiej mości dalej się bawił w ogrodzie i na ich posiedzenia wcale bym nie chodził. Ja bym robił, co mnie się podoba, a oni niechby sobie robili, co im się podoba. Maciuś pomyślał, że Felek jest jednak bardzo prosty chłopak i nie rozumie, że król musi przecież rządzić dla szczęścia narodu, a nie w berka i palanta grać tylko. Ale nic, nie powiedział mu tego. Trudno, Felku, stało się. Już oni siedzą w więzieniu. Niech siedzą, jeśli taka wola waszej królewskiej mości. Ba, patrz, ile tu papierów niepodpisanych. A jak nie podpiszę, nie będzie ani kolei, ani fabryk, no nic. No, to podpisać trzeba. Nie, poczekaj, słuchaj, ja bez nich nic nie wiem. Nawet starzy królowie nie mogą się obejść bez ministrów. No to można ich wypuścić. Maciuś mało nie rzucił się Felkowi na szyję z radości. Takie proste, a nie przyszło mu do głowy. Rzeczywiście nic się złego nie stało. Może ich w każdej chwili wypuścić. Ale postawi im warunki. Nie będzie im się wolno tak rozporządzać. Będą musieli się go słuchać. Nie żeby on, król, musiał wykradać z kredensu albo z ogrodu własnego coś dla przyjaciela, albo przez kratę z zazdrością patrzeć na zabawy chłopców. On też się chce bawić. Chce, żeby jego nauczycielem był poczciwy kapitan, pod którego rozkazami przebył całą wojnę. Cóż on wreszcie chce tak złego? Chce być wesołym chłopcem, jak każdy, żeby go nie męczyli. Felek nie mógł być długo, bo miał jakieś ważne interesy na mieście. Przyszedł tylko pożyczyć trochę pieniędzy. Niewiele, tylko na tramwaj i może na papieros i czekoladę. Ależ bardzo chętnie masz, Felku. I Maciuś znów został sam. Mistrz ceremonii jakoś go unikał. Guwerner gdzieś się schował, a lokaje przesuwali się cicho jak cienie. I nagle Maciusiowi przyszło na myśl, czy oni wszyscy nie uważają go czasem za tyrana. I strach go ogarnął. To byłoby przecież okropne. Maciuś był prawnukiem Henryka Porywczego, który ludzi zabijał jak wrony. Co tu robić? Co robić? Żeby choć Felek znów przyszedł albo kto. I cicho wszedł do pokoju stary doktor Maciusia. Ucieszył się Maciuś szczerze. Mam ważny interes, zaczął doktor nieśmiało. Boję się jednak, że mi wasza królewska mość odmówi. A cóż ja, tyran jestem czy co? Zapytał się Maciuś, uważnie patrząc doktorowi w oczy. Skąd by znów tyran? Tylko, że przychodzę w trudnej sprawie. Jakiej? Chciałem prosić o parę drobnych ulg dla uwięzionych. Mów śmiało, doktorze. Na wszystko z góry się zgadzam. Ja się na nich wcale nie gniewam. Ja ich wypuszczę z więzienia, tylko muszą mi obiecać, że się za bardzo rozporządzać nie będą. O, to prawdziwie królewskie słowa, zawołał uradowany doktor i śmiało zaczął wyliczać prośby uwięzionych. Prezes ministrów prosi o poduszkę, materac i pierzynę, bo nie może spać na słomie, bo kości go bolą. A ja spałem na ziemi, wtrącił Maciuś. Minister zdrowia prosi o szczoteczkę i proszek do zębów. Minister handlu prosi o biały chleb, bo nie może jeść czarnego więziennego chleba. Minister oświaty prosi o książkę do czytania. Minister spraw wewnętrznych prosi o proszek, bo ze zmartwienia dostał boleści. No, a minister sprawiedliwości? On o nic nie prosi, bo wyczytał w 745 tomie praw, że uwięzieni ministrowie dopiero po 3 dniach pobytu w więzieniu mają prawo składać prośby do łaski królewskiej, a oni siedzą dopiero 3 godziny. Maciuś kazał posłać wszystkim ministrom pościel pałacową, polecił wysłać im zaraz królewski obiad i wieczorem kolację z winem, a ministra sprawiedliwości pod strażą kazał sprowadzić do siebie. Kiedy przyszedł minister sprawiedliwości, Maciuś kazał mu uprzejmie usiąść na krześle i zapytał. Czy to będzie zgodne z prawem, jeśli wypuszczę was jutro z kozy? Niezupełnie, mości królu, ale dyktatura wojskowa uznaje procedurę przyspieszoną i jeśli to tak nazwiemy, będzie wszystko formalnie. Panie ministrze, a czy jak ja ich wypuszczę, oni mogą mnie wsadzić do kozy? Nie mają prawa, choć z drugiej strony tom 949 omawia stronę prawną tak zwanego zamachu stanu. Nie rozumiem, przyznał król Maciuś. Ile trzeba czasu, aby to wszystko zrozumieć? Chyba z 50 lat, odpowiedział minister. Maciuś westchnął. Korona zawsze zdawała mu się ciężką, ale teraz tak mu ciężyła, jakby była kulą armatnią.